Dzień dobry, Paweł Zaleski, Polska 2050, wiceminister obrony jest ze mną w studiu. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Czy biedni i bogaci powinni płacić taką samą składkę zdrowotną? Biedni i bogaci przedsiębiorcy.
Trzeba składkę zdrowotną zmienić, zreformować. Ona stała się głównym czynnikiem drenażu polskich przedsiębiorców przez rząd PiS-u i to jest nasze zobowiązanie, mówię o Polsce 2050, które zrealizujemy.
Czy biedni i bogaci powinni płacić taką samą składkę zdrowotną, panie ministrze?
Panie redaktorze, składka zdrowotna i tak nie jest liczona w kwocie bezwzględnej, tylko względnej, więc płacą różną składkę zdrowotną.
Ja panu przeczytam program, z którym pan szedł do wyborów.
Natomiast powtarzam raz jeszcze, musimy to
program
zmienić.
Program trzeciej drogi, program Polski 2050 na stronach Polski 2050.
Bardzo się cieszę, panie redaktorze.
Wprowadzimy stałą składkę zdrowotną zamiast daniny zależnej od zarobków. Stała składka, tu jest jedno, a tutaj danina zależna od zarobków. Rozumiem, że wy chcecie takie pogłówne, czyli każdy płaci tyle samo. Każdy przedsiębiorca płaci taką samą składkę zdrowotną, bo każdy przedsiębiorca tak samo choruje. Albo i nie choruje.
To jest złe zrozumienie tego, o co chodzi.
Powinienem zrozumieć ten program?
Chodzi o to, aby ta składka była przewidywalna, żeby była w jakimś sensie podobna do tej, która miała miejsce poprzednio, ale to nie może być ta sama składka, dlatego, że bardzo wiele innych elementów opodatkowania przedsiębiorców zostało zmienionych, więc nie ma powrotu do tego mechanizmu, ale chodzi o to, aby ten mechanizm był przewidywalny
przez każdego obniżenia składki zdrowotnej, która została podniesiona w Polskim Ładzie.
I to realizujemy.
Realizujemy to w ten sposób, że Ministerstwo Zdrowia powiedziało, że nie ma zamiaru obniżać żadnej składki zdrowotnej. Na co odpowiedział Szymon Hołownia, mówiąc, że kwestia składki zdrowotnej to nasze być albo nie być w koalicji. Basował mu w tym Władysław Kosiniak-Kamysz, który też żąda obniżenia składki zdrowotnej, ale nic z tego na razie nie ma.
To jest trudny program, panie redaktorze, i tego jedną decyzją zrobić nie można.
Natomiast, bez wątpienia, natomiast tutaj ewidentnie widać spór, bo już Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Sejmu, odpowiada, że Szymon z Władkiem powinni usiąść i przemyśleć swoje słowa. Myślę, że w ferworze przedkampanijnym powiedzieli o jedno słowo za dużo.
Marszałek Czarzasty rzeczywiście bardzo barwnie.
Szymon z Władkiem coś tam sobie mówią, ale niech się chłopcy zastanowią, co tam barwnie
opowiada o relacjach w koalicji. Rzeczywiście jest tak, że mamy różne zdanie. Przecież wiadomo, że lewica nie jest partią, która
niech pan powie jednoznacznie. Panie ministrze, tak. Czy zostanie obniżona składka zdrowotna dla przedsiębiorców? A jeśli tak, to kiedy?
Zostanie obniżona. Prace nad tym trwają. Panie redaktorze, zobaczy pan, że wkrótce to jest nasz priorytet. Musimy uzyskać wsparcie naszych koalicjantów, ale bo jak pan wie doskonale, sami tego nie zrobimy.
Ani Platforma tego nie chce, ani Lewica tego nie chce.
No tak, tylko że to jest trochę tak, że nasz program jest programem koalicyjnym i my godzimy się na różne propozycje ze strony naszych koalicjantów, Koalicji Obywatelskiej, Lewicy. Oczekujemy tego samego. Na tym polega istota koalicji. Jeżeli rzeczywiście ta kwestia nie będzie mogła być załatwiona, bo koalicjanci się temu sprzeciwią i będą się kładli jak rejtan, to trudno sobie wyobrazić rzeczywiście dobre funkcjonowanie tej koalicji, ale ja jestem pewien, panie redaktorze, i proszę odebrać raczej to, co teraz powiem. Potrafimy się porozumieć i porozumiemy się.
Paweł Zalewski, wiceminister obrony, jest moim gościem. Panie ministrze, czy centralny port komunikacyjny jest tak samo potrzebny jak centralny postój taksówek? Tak sobie pokpiwał Szymon Hołownia, pański szef.
Panie redaktorze, centralny port komunikacyjny jest ważnym projektem cywilizacyjnym, który dzisiaj podlega bardzo dokładnej analizie ekonomicznej.
Na razie nie podlega żadnej analizie ekonomicznej, panie ministrze.
Mam informację, że prowadzona jest analiza. Minister Lasek.
Na razie ogłoszono tylko...
Taką analizę prowadzi.
Nie, pan minister Lasek jeszcze nie prowadzi żadnej analizy. Dokumenty wskazują, że nie prowadzi żadnej analizy. Ogłosił przetarg. Do przetargu zresztą przystąpiły dziwne firmy krzaki. firma, która się na swojej głównej stronie ma tylko zdjęcie z panią z bardzo takim wydatnym biustem, bo ona się zajmowała dotychczas raczej, zdaje się, nie wiem, warsztatami samochodowymi w latach 70. i niczym innym. Mówię o tym nie dlatego, żeby teraz szydzić z tych zapowiedzi, tylko jak ja słyszę generała Andrzejczaka, to on mówi tak samo jak pan. To jest bardzo ważny cywilizacyjny pomysł, to jest projekt. To projekt państwowy, ekonomiczny, państwowy na skalę historyczną. Tak mówi generał Andrzejczak u nas w studiu. Mówi też, to były szef sztabu w końcu, że ten komponent wojskowy CPK jest niesłychanie istotny. Ale to pański szef, Szymon Hołownia, kpi z tego, mówiąc, że to tak jakby sobie wybudować, jakby sobie zrobić centralny postój taksówek i po co tam zamawiać taksówkę w Szczecinie, skoro można, taksówkę w Szczecinie zamawiać z Baranowa.
Z punktu widzenia wojskowego potrzeba nam rzeczywiście dużego portu, który będzie miał
jest pan w stanie przekonać Szymona Hołownię?
Dwa pasy, które będą przyjmowały duże samoloty transportowe. Natomiast generał Andrzejczak doskonale wie, że akurat lokalizacja CPK nie jest najbardziej szczęśliwa z tego punktu widzenia.
Tu się pan
widzenia.
Chyba myli, panie ministrze. Dlatego,
myślę, że się nie mylę, panie redaktorze.
Myślę, że, wie pan, no, panie ministrze, ja naprawdę szanuję pańską wiedzę, zwłaszcza historyczną, bo jest pan w końcu historykiem z wykształcenia.
Również polityczną, panie redaktorze.
Ale wiem dobrze, że od wielu lat są prowadzone analizy i wszystkie pokazywały, że to powinno być między Warszawą a Łodzią. I kilka z nich pokazywało dokładnie miejscowość Baranów. Nie dlatego, że fajnie się nazywa.
Panie redaktorze, pozwoli pan, że nie będę wchodził w kwestie argumentów, które nie są jawne, pani, ale dla pana generała Andrzejczaka one powinny być zrozumiałe. To nie oznacza, że w warunkach kryzysu, a więc w warunkach przed potencjalnym konfliktem, taki port może odegrać swoją rolę.
Czy wiceminister,
natomiast powtarzam, z punktu widzenia militarnego inna lokalizacja jest lepsza.
Czy wiceminister obrony często podpisuje dokumenty, których nie zna? Mówi o panu.
Panie redaktorze, czytam dokumenty, które podpisują.
To świetnie. Przeczytał pan chyba interpelację w sprawie leku dla psów rasy Shiba Inu. Podpisał pan bowiem tę interpelację. Wstawił się pan, lobbował za nieistniejącym lekiem. Ja wiem, że to jest drobiazg, proszę pana. Ale to jest absolutny drobiazg, ale pan podpisuje rzeczy, których absolutnie nie znam.
Panie redaktorze, tak, panie ministrze. Przeczytałem tę interpelację. Może pan nie zna tej mojej strony, ale ja kocham zwierzęta i sytuacja, w której istnieje możliwość pomocy zwierzętom. W dodatku jeszcze sytuacja, w której...
Ale przecież lekiem nie istnieje ta
ale
możliwość.
Ale gdyby pan chciał mi pozwolić dokończyć. Jest rzeczą naturalną, że reaguję. Jak pan wie, to jest... No, odsyłam tutaj, jeżeli chodzi o analizę, panie redaktorze. Odsyłam tutaj, jeżeli chodzi o analizę.
Zamiast powiedzieć, sorry, ale pan, wykupiłem się, pan to mi przerywa, pani mówi, że pan kocha zwierzęta.
Pan chce udowodnić coś, nie pozwalając mi odpowiedzieć. Nie, to nie jest dobra metoda, panie redaktorze.
Chętnie posłucham teraz.
Nie, ale właśnie szkoda, że nie pozwolił pan mi na to teraz.
Proszę.
Panie redaktorze, odsyłam do wytłumaczenia mojej koleżanki, która poinformowała i która była tak naprawdę główną osobą przygotowującą tę interpelację. Natomiast ja chcę powiedzieć, że ta interpelacja, że jest sens stosować dziennikarską prowokację, jeżeli to służy czemuś dobremu.
To
tutaj
posłuszył...
tak naprawdę dziennikarze zaatakowali najbardziej czułe strony posłów, którym zależy na,
że bardzo
politycy, na zwierzętach.
W tym minister obrony, wiceminister obrony podpisuje dokumenty, których nie zna. RMF24.
Znałem ten dokument
i
miałem prawo go podpisać.
Zapraszam serdecznie. No nie, panie ministrze, ja bardzo szanuję naprawdę...
Czy pan uważa, że ja...
Czy mogę dokończyć pytanie, chociaż...
Dobrze.
Ja bardzo szanuję pańską troskę o zwierzęta. Natomiast
cieszę
to pokazało
bardzo
tylko jedno. Pan podpisał coś, czego w najmniejszym stopniu nie sprawdził. I ja rozumiem, takie rzeczy się zdarzają. Każdy z nas podpisuje coś, nie patrząc, co jest małym drukiem. Ja to wszystko rozumiem. Tylko po co zamiast się przyznać...
Tam nie było małego druku, panie
redaktorze. Tylko...
Właśnie, tam nie było małego druku.
Wie pan co,
proszę nie przekręcać tej całej sytuacji.
Dobrze, to rzeczywiście nie przekręcam. Ja chciałem panu wyjść z pomocą. Ja chciałem panu pomóc,
ale
mówiąc o tym małym
potrzeba
druku.
Pomagać, panie
ma pan
redaktorze.
Rację, nie potrzeba panu pomocy. Wyszedł pan po prostu na człowieka, delikatnie rzecz ujmując, naiwnego, który podpisuje coś, o czego nie zna zupełnie. Wie pan, jak pan to podpisuje prywatnie, to jest pański problem. Ale jeśli by pan na przykład okazało się, podpisuje takie rzeczy jako wiceminister obrony, to zastanawiam się, czy nie powinienem się obawiać.
Już panu powiem, ja podpisuję wiele dokumentów, które są przygotowywane przez departamenty, które nadzoruję i mam zaufanie do tych, departamentów, do pracowników, którzy tam pracują, że dokumenty, które mi przedstawiają, są rzetelne.
Wie pan, jest takie rosyjskie przysłowie Dawidia i no prawie jaj.
Ale i mamy w związku z tym mechanizm kontrolny, który polega na przykład, że na dokumentach musi być podpis radcy prawnego, czasami musi być podpis kogoś z Departamentu Budżetu w taki sposób, aby minister miał przekonanie, że ta kwestia została wielokrotnie sprawdzona.
Pan się, panie ministrze, tak naprawdę upiera, że w tej błahej w końcu sprawie
bo już
nie popełnił pan błędu.
Bo panu wytłumaczę.
Rozumiem.
Dlatego, że mechanizm...
Się śmieją, dlatego, a pan nie, serio pan, będzie buńczucznie.
Ja myślę, że można się śmiać, znaczy, że myślę, że nie ma z czego się śmiać. Znaczy, niech się...
Z kogo raczej? 16 posłów Polski 2050, którzy lobbowali za nieistniejącym lekiem.
Nie, 16 posłów Polski 2050, którzy chcieli pomóc zwierzętom, którzy zostali wprowadzeni przez bardzo wyrafinowaną kampanię dziennikarzy i działania dziennikarzy.
Oj, oj.
Tak, na tym to polega. To niczemu dobremu nie służyło, panie redaktorze.
Lepiej by było, gdybyście czytali dokumenty. Panie ministrze,
to
może
porozmawiamy
o czymś znacznie poważniejszym. Mam nadzieję, że tutaj...
Tak naprawdę muszę powiedzieć, że ci dziennikarze się skompromitowali. Bo powtarzam raz jeszcze, można i trzeba prowadzić tego typu prowokacje wobec osób, które sprzeniewierzają środki państwowe w obronie jakiejś wartości publicznej. Tutaj dziennikarze zaatakowali naszą wrażliwość wobec zwierząt.
Panie ministrze, to jest pańska opinia?
Tak, to jest pańska
opinia. A moja opinia jest taka, że skompromitował się wiceminister obrony Paweł Zalewski, skompromitował się Paweł Śliż, wiceszef Komisji do Spraw Pegasusa, skompromitował się radca prawny i członek KRS-u Tomasz Zimoch i 13 innych posłów Polski 2050. Pozwoli pan, że pozostaniemy...
Myślę, że państwo to rozstrzygniecie, czy...
Tak jest. Każdy z państwa
rzeczywiście ma swoje... prowokacja, powtarzam raz jeszcze, dobrze przygotowana i bardzo wiarygodna, w tej sprawie pomocy zwierząt jest czymś, co przynosi chlubę dziennikarzom.
To pokazało tylko tyle, że podpisujecie rzeczy, których nie czytacie. I tylko tyle z tego można
wywnioskować. Panie redaktorze, to pokazało, że...
Panie ministrze, czy możemy powiedzieć o wojnie na Ukrainie?
Przygotowania tej prowokacji był na tyle wiarygodny, że podpisaliśmy tę interpelację.
Zgodziliśmy się już co do tego, że mamy w tej sprawie różne opinie.
Tak jest.
Panie ministrze, czy Polska powinna rozważyć wysłanie wojska na Ukrainę?
Muszę powiedzieć, że wzrusza mnie pan redaktor, zadając mi w gruncie rzeczy najważniejsze dla mnie pytanie na samym końcu wywiadu.
To nie jest sam koniec wywiadu, ale...
To cieszę się.
Pytam o to, dlatego że po pierwsze, wiele głosów w tej sprawie już padło. Prezydent Macron mówi, że Francja jest gotowa, no nie teraz, ale jednak o tym myśli i mówi, że, i to podkreśla, każde moje słowo, to prezydent Macron tak mówi, jest wyważone, przemyślane i starannie dobrane, a powiedział, że nie ma co prawda konsensusu na tym etapie, ale niczego nie można wykluczyć i zrobimy wszystko, co musimy, by Rosja nie wygrała.
To wszystko, odpowiem dwustopniowo na pana pytanie. Po pierwsze, Polska nie powinna i nie miała takiej intencji i nie ma takiej intencji, nie będzie miała takiej intencji, aby wysłać wojska na Ukrainę. To po pierwsze. Po drugie, ja rozumiem wypowiedź prezydenta Macron. Akurat brałem udział w rozmowach, które doprowadziły do tego spotkania z ubiegłego poniedziałku w Paryżu, więc wiem, o czym mówię. Otóż ja odbieram słowa pana prezydenta Macron jako próbę tworzenia tak zwanego dylematu strategicznego po stronie rosyjskiej, mówiąc wprost, ryzyka, polegającego na tym, że dzisiaj, żeby odejść od sytuacji, którą mamy dzisiaj, mianowicie takiej sytuacji, że Rosjanie doskonale wiedzą, czego my nie zrobimy, gdy oni coś zrobią. A więc chodzi o to, aby, i to jest intencja prezydenta Macron, aby Sojusz Północnoatlantycki nie był tak jednoznaczny w wobec Putina.
Tak, jednoznacznie zły?
Jednoznaczne,
wobec Putina,
to znaczy...
Jednoznacznie krytyczne? No właśnie, dokładnie odwrotnie, mam
nie.
Prezydent Macron mówi,
był,
że
już mówię.
Gotowi jesteśmy
już
pójść
mówię.
Dalej niż dotychczas.
Już mówię, żeby nie był tak jednoznaczny w działaniach, które są do przewidzenia przez prezydenta Putina. I już mówię, na czym rzecz może polegać i być może powinna polegać. Otóż moje stanowisko i ja proponuję rozwiązanie następujące, abyśmy tam, gdzie możemy, tworzyli wyzwania strategiczne dla Putina, na przykład, aby te państwa, które mają takie zdolności, na przykład Niemcy, wysłały, i Stany Zjednoczone też, wysłały rakiety dalekiego zasięgu, wysłały pociski manewrujące.
To od razu powiedzmy, o co chodzi. To jest bardzo ważne, dlatego że wtedy Ukraińcy rakietami dalekiego zasięgu mogliby trafiać w cele znajdujące się na terytorium Rosji.
No przede wszystkim dzisiaj na terytorium Ukrainy, bo tam...
No myślę,
tam
nawet
się...
o terytorium Rosji,
tak,
no jeżeli daleki zasięg.
Tak, ale również na terytorium Ukrainy. Mówimy tutaj chociażby o Krymie, który jest jednym z głównych miejsc.
Ale na to nie trzeba rakiet dalekiego. Tu wystarczą rakiety średniego zasięgu.
Panie redaktorze, mówimy o rakietach o zasięgu 300-400 kilometrów. To są te rakiety. Otóż to jest niezbędne, aby poprzecinać linie komunikacyjne, aby poprzecinać logistykę rosyjskiej armii. I to jest coś, co pomoże Ukrainie, ale zarazem nie zwiększy ryzyka po naszej stronie. Dlatego, że my powinniśmy pomagać maksymalnie Ukrainie w taki sposób, żeby jej cele były osiągane. Zarazem, i to jest bardzo ważne, zarazem, równolegle, nie zwiększając ryzyka po naszej stronie. I taka paleta możliwości istnieje.
Dobrze, ale sytuacja była dość prosta. Nagle pojawił się, bo nikt tego nie rozważał, pojawił się taki głos, i to ze strony prezydenta Francji, o wysyłaniu wojsk na Ukrainę. Stąd to oczywiste pytanie. Donald Tusk już wcześniej w Czechach powiedział, że nie, że Polska nie rozważa tego.
Tak, zresztą prezydent Rzeczpospolitej na spotkaniu w Paryżu również powiedział, że tego nie rozważa.
To jest wspólne zdanie. Tu akurat Polacy, bez względu jak widać na partie polityczne, z których się wywodzą, mają
w tej sprawie
to samo.
Dobrze, że ma miejsce współpraca pomiędzy rządem a panem prezydentem.
Ale skoro jesteśmy już w tej tematyce, panu bliski, bo pan odpowiada za sprawy międzynarodowe w MON-ie, to czy nie niepokoi pana ewidentny rozłam, który nastąpił w Grupie Wyszehradzkiej w sprawie relacji w trójkącie Ukraina-Rosja, Grupa Wyszehradzka? Mówi o tym, że na początku marca, w dniu pogrzebu Nawalnego w Turcji na forum dyplomatycznym Peter Szijjártó, czyli szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Węgier, spotkał się z ministrem Ławrowem, ministrem spraw zagranicznych Rosji. I gdyby to tylko chcieć skwitować, ach ci Węgrzy znowu nabałaganili i znowu jak zwykle tam ich antyukraińskość wzięła górę, no to następnego dnia spotkał się tam Jurij Blanár, czyli szef minister spraw zagranicznych Słowacji. Nagle się okazuje, że z czworokątu wyszehradzkiego tylko Polska i Czechy nie chcą.
To prawda. I to jest niepokojące. Niepokojące jest to, że premier Fico ujawnia przebieg spotkania, które miało charakter tajny. Mówię tutaj o spotkaniu w Paryżu. I to budzi bardzo poważne wątpliwości. Natomiast no my spodziewaliśmy się, jaką politykę będzie prowadziła Słowacja, no bo wiemy, jakie poglądy ma premier Fico i wiemy, jaką politykę prowadzą Węgry. Musimy z tym żyć, musimy przeciwdziałać skutecznie i to jest zadanie dla dyplomacji, panie redaktorze.
A nie ma takiego wrażenia, że właśnie to pokazuje poważniejszy problem, na przykład NATO, no bo skoro Turcja w sprawie wojny na Ukrainie, mimo że przecież jest państwem NATO, zachowuje daleko posuniętą wstrzemięźliwość. No dobrze, do tego się przyzwyczailiśmy. Oj. To widać teraz, że Węgry, to widać, że Słowacja.
No nie do końca. Myślę, że w przypadku Turcji, która prowadzi taką trochę podwójną politykę i stara się mieć dobre relacje z Rosją, w sprawach kluczowych z punktu widzenia interesów rosyjskich jednak postępuje wbrew tym interesom. To jest kwestia chociażby przepuszczenia cieśni, przepuszczenia floty. Przecież dzisiaj rosyjska flota została zepchnięta na wschód. Dzisiaj rosyjska flota nie jest w stanie operować w pobliżu Ukrainy, a Turcy sprzeciwiają się wprowadzeniu na Morze Czarne nowych jednostek rosyjskich. Mhm. Wie pan, to jest absolutnie kluczowa sprawa.
Panie ministrze, dobrze. Kiedy o tym mówimy, to oczywiście to jest bardzo ważne. Natomiast pozostaje pytanie, które wydaje mi się dość symptomatyczne. Nigdy nie sądziłem, że będę zadawał takie pytania. I to zadawał je zupełnie serio. Pan mieszka na Dolnym Mokotowie. Ja też. Czy pan wie, gdzie jest schron nasz najbliższy?
To jest podstawowe pytanie, panie redaktorze. Nie wiem, oczywiście podobnie zapewne jak pan.
Nie ma zielonego pojęcia i myślę, że ogromna większość naszych słuchaczy też nie wie.
I to jest olbrzymie zaniedbanie, dlatego że w sytuacji, w której rząd PiS dobrze zareagował na samym początku konfliktu, pomagając od razu Ukrainie, także przyspieszając program modernizacji polskiej armii. No to w jaki sposób, to już o tym rozmawialiśmy, ale powiedzmy sobie, kierunek był dobry. No to jednak sytuacja, w której przez wiele lat nic nie zrobiono, aby wzmocnić obronę cywilną, a następnie ją zlikwidowano ustawą o obronie ojczyzny, jest czymś bardzo poważnym i w ciągu kilku tygodni zostanie przedstawiony nowy projekt
ale to ustawa o obronie cywilnej, natomiast to jest pytanie cywilnej. O schrony, to jest pytanie tak naprawdę nie przecież o ostatnie 8 lat, tylko o ostatnie 30 lat, to znaczy, bo jak PRL budował te schrony, to myśmy sobie z tego później pokpiwali, że aha, jak w Albanii, tam wszędzie schrony. A nagle się okazuje, że jakiś schron, to nie daj Boże, by się przydał.
To jak już, panie redaktorze, to włączmy w to lata 80, tam też nic nie zrobiono.
Nie, ja oczywiście.
Ja pamiętam schrony, akurat oglądałem.
Miał studium wojskowe w latach 80.
I stan ich był opłakany. Więc myślę, że te zaniechania są idą jeszcze w okres PRL-u. Ale dzisiaj to jest rzecz absolutnie kluczowa. I
ja wiem,
dzisiaj
że się pan
ministerstwo...
tym nie zajmuje.
Nie,
ale
panie,
właśnie serio.
Odwrotnie. Nie. Właśnie, panie redaktorze. To jest zadanie ministra spraw wewnętrznych, natomiast ja w ramach Ministerstwa Obrony Narodowej współpracuję z ministrem spraw wewnętrznych i jednostki im podległe przygotowują dokumenty, przygotowują koncepcje właśnie związane z obroną cywilną.
Ja nie wiem, jak to się robi tak naprawdę w innych krajach. Przyznam, że nie badałem sprawy schronów, ale czy to nie powinno być tak? Proszę mnie dobrze zrozumieć, to nie jest tak, że żądam od was natychmiast, byście te schrony wybudowali, ale czy docelowo nie powinno być tak, że każdy z nas wie, że w razie nie daj Boże czego, to mieszkańcy tych kamienic tu mają schron, tam mają schron.
To jest między innymi cel, do którego prowadzić będzie wykonanie ustawy o obronie cywilnej, która będzie w ciągu niedługiego czasu zaprezentowana w Sejmie. Więcej, panie redaktorze, rozważamy także wprowadzenie pewnych obowiązków dla deweloperów.
Żeby budowali mocniejsze piwnice.
No tak, aby mówiąc krótko, w domach nowo budowanych były miejsca, które będą miały wszystkie budowlane parametry schronu.
I ja mam solidną piwnicę, a moja kamienica przetrwała bombardowania w czasie II wojny i powstanie, więc jakby co, to zapraszam. Stamtąd można długo nie wychodzić.
Panie redaktorze...
I to był koniec naszej rozmowy?
Panie redaktorze, to jest fundamentalna sprawa. Niedługo Sejm będzie się zajmował projektem.
Kłaniam się nisko państwu. Wiceminister obrony Paweł Zalewski był państwa i moim gościem. Do widzenia.
Dziękuję bardzo.